Teraz przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Grzegorz Sandomierski. Już się witaliśmy, ale możemy raz jeszcze. Dobry wieczór, Grzegorz. Miło, że przyjąłeś zaproszenie i to bez wahania. Powiedzmy sobie szczerze, kiedy formował się nowy sztab szkoleniowy Jagiellonii Białystok, kiedy Adrian Siemieniec teraz mógł sobie dobierać już współpracowników i było wiadomo, że Andrzej Olszewski nie będzie pracował w Jadze, ja sobie pomyślałem, kurde, może to być Grzegorz Sandomierski. Okazało się, że jesteś trenerem bramkarzy, ale w drużynie CLJ U19. Czyli skończyłeś karierę zawodniczą po prostu.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, gdzieś ten pomysł dojrzewał we mnie już dłuższy czas, więc nadszedł taki moment, kiedy trzeba było powiedzieć sobie albo w lewo, albo w prawo. Była ku temu okazja, żeby przejść na tą ciemną stronę mocy, nazwijmy to.
Dopiero jasna się okaże.
To właśnie, będziemy ją rozjaśniać z każdym kolejnym rokiem. Mam nadzieję. Tak jak powiedziałem, no, ta decyzja gdzieś we mnie dojrzewała przez kilka ostatnich miesięcy. Nadszedł ten dzień, w którym trzeba było sobie powiedzieć dość. Troszkę zmienić swoje priorytety, zająć się rodziną, mieszkaniem w domu, byciem z nimi, byciem przy nich. To było dla mnie bardzo istotne w podjęciu tej decyzji, bo przez te wszystkie wojaże naprawdę w przeprowadzkach jesteśmy wręcz zaawansowani.
Mistrzowie świata w przeprowadzkach w stylu dowolnym. Grzegorz Sandomierski, rodzina.
Polecam się.
Grzesiek, ja oczywiście przejrzałem sobie twoją karierę. Nie sposób byłoby o niej całej mówić, bo grałeś w Jagiellonii długo.
Nie mamy tyle czasu.
Tak, to zajęło nam pewnie całą audycję, możliwie. Zawisza, Bydgoszcz, Górnik Zabrze w Polsce, Krakowia jeszcze w Polsce. Potem czy w międzyczasie kluby z Belgii, Anglii, Chorwacji, Rumunii i Grecji. Wspomnimy o tym oczywiście, ale ty pojawiłeś się w polskiej ekstraklasie w 2008 roku jako 19-letni chłopak. Mecz debiutancki 0-2 z Krakowią. To był sezon, w którym w Jagiellonii pierwszym bramkarzem był Jacek Banaszyński. Człowiek, który bardzo lubił żółć i czerwień, tylko nie na koszulce kolegów na przykład, a te kartki wyciągane przez sędziów. Nie wiem, czy w związku z tym twój debiut nastąpił właśnie w meczu z Krakowią, przegranym zresztą 0-2 u siebie.
Tak, to było między innymi przez to, że Jacek Banaszyński dostał czwartą żółtą kartkę, która eliminowała go z kolejnego meczu. Gdzieś tam przed tym spotkaniem był jeszcze mecz Pucharu Ekstraklasy z Wisłą Kraków, który zremisowaliśmy 1-1. To była taka moja, powiedzmy,
przetarcie
moje dokładnie przed tym meczem z Krakowią. No i potem w weekend zagraliśmy z Krakowią, tak, debiut w Ekstraklasie 0-2. No dla nas ogólnie to był bardzo trudny sezon. Nie zapowiadał się tak jak się skończył.
To za chwilę o tym powiemy, ale ja chciałem się dowiedzieć o twoje uczucia wtedy. Dla chłopaka z Białegostoku, ty wychowankiem MOSP-u byłeś zresztą, potem był konflikt pomiędzy MOSP-em a Jagiellonią, ale to o tym nie będziemy dziś mówić. Wchodzisz do bramki jako 19-latek, chłopak stąd, chłopak, który wychodzi na własnym stadionie przed własną publicznością, debiutuje w Ekstraklasie. Spełnienie marzeń.
Tak,
to
spełnienie marzeń, to na pewno, takie uczucie na pewno gdzieś tam we mnie się kotłowało. Duma, też duma z tego, że to na mnie teraz patrzą, a nie ja patrzę na kogoś z trybun. Na pewno to było fajne uczucie i ja ten mecz pamiętam bardzo dobrze, pamiętam stracone bramki, pamiętam atmosferę na stadionie, pamiętam, że padał dosyć mocny deszcz. Naprawdę parę takich niuansów zapadło mi w głowę. Ten mecz był moim pierwszym meczem i na pewno byłem z tego dumny. Może nie z wyniku, bo wiadomo, wynik zawsze idzie w świat, ale to był początek, jak się okazało, czegoś fajnego.
To był, jak wspomniałeś, bardzo ciekawy sezon. Zaczynał go Artur Płatek, który wprowadził drużynę do Ekstraklasy. Po dość udanej rundzie jesiennej powiedział, na wiosnę musimy zdobyć 7 punktów, żeby się utrzymać. Rzeczywistość okazała się naprawdę i śmieszna, i straszna. Jagiellonia wiosną zdobyła 4. ŁKS na początek, to chyba w lutym był mecz, albo na początku marca, 0-0 na wyjeździe. Potem jeszcze wygrana z Zagłębiem Sosnowiec, później zdegradowanym 2-1. A 9 ostatnich kolejek to było w łeb. Pamiętam wtedy po którymś z meczów strasznie rozżalonego Radosława Kałużnego, przecież reprezentanta Polski w Jagiellonii Białystok wówczas, który nie przebierał w słowach, mówił tam bardzo brzydkie wyrazy na temat swoich kolegów, na temat tego, co trzeba było im zrobić, żeby wreszcie się zmobilizowali. Okazało się, że wyście się utrzymali w lidze tylko dlatego, między innymi dlatego, że zdegradowane Zagłębie Sosnowiec wygrało na wyjeździe z Widzewem Łódź, które walczył wówczas o utrzymanie, a tak w ogóle to później była seria degradacji za korupcję Jagiellonia miała grać baraż z Arką Gdynia Utrzymanie. Ten baraż został odwołany w drodze do Gdyni. Zawrócili was z trasy. I teraz był to chyba jedyny przykład w historii Jagiellonii, nawet na pewno, że w Jagiellonii pracował trener, który nie poprowadził jej w ani jednym meczu. Pamiętasz nazwisko tego trenera?
Nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. Ja już wtedy byłem w zasadzie wykluczony, bo już te ostatnie mecze grałem z kontuzją. I jakby no potem już po prostu nie dałem rady gdzieś pomóc drużynie.
To był człowiek, który był związany z Legią, z piłką francuską, komentował też bardzo często w Kanale Plus.
Mam go przed oczami, ale...
No to powiem ci, że miał na imię Stefan.
No na pewno nie Majewski.
Stefan Białas.
Stefan Białas, Stefan tak. Białas, tak. Teraz tak.
To był sezon 2007-08, a taki przełomowy dla ciebie okazał się 2009-2010. Wtedy w Ekstraklasie zagrałeś już 19 meczów i zdobyłeś z Jagiellonią wtedy Puchar Polski. Tyle, że w bramce w tych najważniejszych meczach właściwie chyba już od drugiej rundy bronił Rafał Gikiewicz. Tak sobie myślę, jak wyglądała wasza relacja wówczas, kiedy oczywiście tam w ćwierćfinale, w 1/8... No, godziłeś się pewnie z tym, że jako pierwszy bramkarz ustępujesz koledze miejsca w meczach pucharowych, ale kiedy przyszedł finał w Bydgoszczy, nie było w tobie takiej złości, że może ja powinienem jednak stanąć w bramce?
To znaczy, od początku podział był dosyć jasny i klarowny. Trener Probierz nam to zakomunikował, że ten, czy też trener Jankowski, który był wtedy trenerem bramkarzy, zakomunikowali nam to, że ten, który broni w lidze, nie broni w pucharze. I wiadomo, że każdy wygrany mecz w Pucharze Polski dawał szansę na następny występ, więc Rafał też po drodze bronił bardzo dobrze. Obronił tam chyba z dwa rzuty karne gdzieś w międzyczasie w którychś meczach.
W Gdyni chyba,
tak, z Arką i z Lechią Gdańsk chyba to już był półfinał chyba nawet. Więc no ja tutaj jakby nie mogłem się dąsać i gdzieś tam robić pod górkę, bo tak naprawdę to był najważniejszy mecz Jagiellonii od bardzo dawna, więc wszyscy wtedy byliśmy jedną drużyną. Pojechaliśmy tam całą drużyną, wygraliśmy ten puchar i to było najważniejsze, to było historyczne. Ja zagrałem ten mecz w pierwszej rundzie, pamiętam też go bardzo dobrze,
w tych
sztychach 120 minut, kiedy zapowiadało się na rzuty karne, Kamil Grosicki zdobył, tak, dokładnie, w 120 minucie zdobył tą naszą złotą bramkę, jak się okazało, która rozpędziła nas w tym pucharze do tego, że ten puchar zdobyliśmy.
Ten Puchar Polski miał swoje przełożenie, takie mam wrażenie, na to, co działo się w kolejnym sezonie, bo wyście wtedy zadebiutowali w europejskich pucharach i ty broniłeś w meczach z Arisem. Odniosłem wrażenie, że obraził się wtedy Rafał Gikiewicz na Jagiellonię, odszedł chyba do OKS-u, Olsztyn, później szybko do Wrocławia, ale to był początek znowu jego wielkiej kariery w Niemczech, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rzeczywiście był jakiś tam taki kwas z jego strony?
Czy ja nie byłem świadkiem tego, co się wydarzyło. Ja tak naprawdę byłem skoncentrowany na meczu. Dzień przed meczem poprosił mnie do siebie trener Probierz, który zakomunikował mi w dosyć prostych i żołnierskich słowach, że gram po prostu jutro i że mam być gotowy. Więc ja byłem gotowy i skupiałem się i byłem skoncentrowany tylko i wyłącznie na meczu. Wokół jakby nie chciałem, żeby cokolwiek gdzieś tam docierało. Będąc w szatni przed samym meczem, nie zwróciłem uwagi na to, że chyba Rafała z nami nie było, ale jakby no to była chwila takiej bardzo dużej mobilizacji, więc nie wiem do końca, co tam się wydarzyło i tak jakby nie drążyłem tematu.
A wracając jeszcze właśnie do rywalizacji z Arisem, pamiętam oba mecze w Białymstoku, pierwszy kontakt z greckim futbolem w ogóle, taka, no przepraszam za słowo, dzika publiczność z Grecji, z Salonik, która tutaj robiła różne śmieszne, czasami straszne rzeczy, potem kapitalna atmosfera w tych Salonikach, kiedy było 2-2 i wydawało się, że no, takie były opinie, że sędzia tam z Rumunii troszeczkę pomógł Grekom, żeby was wyeliminować. Karny chyba na 2-1 dla nich.
Karny na 2-2 dla nich.
Na 2-2, tak.
Tak, na 2-2 w dosyć dziwnych okolicznościach, gdzie nasz zawodnik wygrał głowę. No widocznie tak musiało być, no niestety. No nie ma co tutaj też roztrząsać tego. Wiadomo, że towarzyszyły nam wielkie emocje, bo doprowadziliśmy do takiego stanu, że byliśmy praktycznie blisko dogrywki.
Tam dwa gole Marcina Burkharda, takie
tak,
trochę rykoszety. Tak, ale...
tak, chyba do końca no, nawet nie zostały mu zaliczone, ale no, naprawdę graliśmy bardzo dobrze. Ta atmosfera, która była wokół tego meczu też wydaje mi się, że nas poniosła, nas nie sparaliżowała.
Mi się wydaje,
naprawdę...
że
to był naprawdę fajny mecz. Też było wielu kibiców z Białegostoku.
O, niektórzy wrócili
z przygodami, dosyć późno. Dokładnie, niektórzy wrócili dość późno, ale to naprawdę ten dwumecz z Alisem też pamiętam doskonale, bo nie tylko debiut w eliminacjach europejskich, ale też naprawdę mierzyliśmy się z bardzo silnym zespołem.
I to był dopiero wstęp do tego, co działo się najważniejsze później też w twojej karierze, ale do tego wrócimy za chwilę. Myślę, że chwilkę odpoczniemy muzycznie.